biegniemy do Jacka Liziniewicza, dziennikarz, tak jak powiedziałem, tygodnik Gazeta Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A słyszymy się dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl, / Radio Wnet. Powtarzam, bo to ważne. Witam także panią Małgorzatę, która nas dołączyła w ostatnich minutach na naszym pokładzie, a zakończymy audycję pewnie piosenką od patrona, tak więc warto wspierać i uczestniczyć w budowaniu, tworzeniu i trwaniu, a także rozwoju Radia Wnet, i warto uczestniczyć także w tej rozmowie. Kongres leśny, panie redaktorze, jakież to są plany przygotowywane przez Ministerstwo Klimatu, przez panią minister Henik-Kloskę?
Cóż, na wstępie to też się przyłączam do apelu o to, żeby wspierać, i absolutnie tutaj też zachęcam wszystkich, żeby do tego Patronite'a dołączyć. No cóż, no, w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie na ulicy Świętojerskiej, w centrum Warszawy, tuż przy Starym Mieście, no, dokonuje się podział lasów państwowych, tych lasów, które wszyscy znamy, które funkcjonują w podobnej formie od 100 lat. Dokonuje się podział pod hasłem "Musimy zmienić paradygmaty gospodarki leśnej". Oto gospodarka leśna ma już nie służyć zrównoważonej w sposób zrównoważony, czyli zgodnie z ideą taką, żeby no, w każdy las spełniał różne funkcje, czyli zarówno te gospodarcze związane z pozyskaniem drewna, ale również te społeczne, ale i te związane z rekreacją, ale też te przyrodnicze, czyli związane z bioróżnorodnością. Teraz ma się dokonać podział na lasy, tak jak rozumiem, przynajmniej tak większość prelegentów idzie w tym kierunku, podział na lasy, które mają spełniać funkcję gospodarczą, na lasy, które mają spełniać funkcję przyrodniczą, społeczną. No i to jest, moim zdaniem, to jest mam wrażenie, nawet kopernikański przewrót w zarządzaniu lasami państwowymi, bo oczywiście teraz jest to sala pełna entuzjastów tego pomysłu. Uważają, że to trzeba zrobić koniecznie, ale nie wiem, czy zdają sobie sprawę z konsekwencji, to jest raz. A z drugiej strony nie wiem, jakie do końca będą te konsekwencje takiego podziału. To jest oczywiście jeden aspekt tej konferencji. Drugie działania...
Ale jeszcze raz dopytam, zanim pójdziemy do drugiego kroku, jak właściwie teraz lasy będą się utrzymywać, bo jest tak, że lasy państwowe były jednostką, która przynosiła dochód do Skarbu Państwa ze sprzedaży drewna, z wycinki, zawsze ich skala budziły wątpliwości, ale jak się popatrzy na dane, to nam i lesistości, ale też jakości tych lasów przybywa. Coraz mniej jest monokultur, coraz więcej jest lasów mieszanych, bardziej dopasowanych do naszego klimatu i do gruntu, na którym dany las rośnie. Wydawałoby się, że wszystko działa. Lasów jest więcej, objętości drewna jest więcej w tych lasach, są lepszej jakości, a jeszcze zarabiają dla budżetu państwa. Ten model, jak rozumiem, w tej chwili ma się skończyć. I jak się lasy mają utrzymać, skoro część będzie wyłączona z gospodarki?
To jest właśnie ciekawe pytanie, na które tam nie znajduje się odpowiedzi. Znaczy, aktywiści ekologiczni sugerują, żeby było tak, że to oto oni wyznaczą 20% lasów w zarządzie, jak rozumiem, lasów państwowych, i wyłączą je z użytkowania, i w zasadzie wszystko zostaje w taki sposób, że po prostu będą to lasy, ale jak rozumiem...
Coś na kształt parków krajobrazowych, tak, o takim poziomie ochrony.
Nie. Tam ma być niemalże ochrona ścisła. Ma być zakaz wycinania drzew, ma być zakaz... No ma być tam funkcja przyrodnicza głównie realizowana, plus funkcja społeczna. Ja rozumiem, że oczywiście gdyby pojawiły się jakieś tam suche drzewa i i zagrażały bezpieczeństwu, to pewnie aktywiści mogliby dopuścić wycięcie takich drzew, aczkolwiek w praktyce prawdopodobnie nie będzie to usuwane, czego widzimy przykłady w Puszczy Białowieskiej, gdzie suchy świerk wywołał tyle rabanu, że mówi się o tym na całym świecie od 10 lat i w zasadzie tam kwestie bezpieczeństwa były bardzo sporne. Znaczy w zasadzie bym powiedział, że w Puszczy Białowieskiej znaczy Bóg czuwał nad Puszczą Białowieską i sprawił, że nie wydarzył się tam pożar czy jakieś większe tragedie, chociaż parę śmierci z powodu przygnieconego drzewa było. No ale powiedzmy tam się udało. No a teraz ten model, gdzie mamy miliony suchych drzew i spieramy się, czy można je wyciąć, czy nie można, będziemy przenosić na 20% lasów, to jest jakieś tam 20% z 8 milionów mniej więcej, to jest pewnie coś około tak 2 milionów, o ile dobrze, no powiedzmy trochę poniżej mniej 2 milionów hektarów. Ja nie chcę myśleć nawet, co to się stanie, jeżeli w las pełnego suchego drewna, złomu, zdziczały, bez dróg pożarowych i tak dalej, wybuchnie tam pożar, no ale to będzie problem. To jest problem, którym się tam zastanawiają, więc leśnicy mówią, no dobrze, my możemy to zrobić, ale no, odpowiedzialność za to niech bierze ktoś inny, kto jakiś najlepiej, żeby odpowiadał ten, kto wnioskuje o zmianę użytkowania tych 20%, czyli w głównie organizacje pozarządowe, żeby to one w razie czego, gdyby dochodziło do jakiejś tragedii, gdyby ten las wymagał kosztów i tak dalej, no żeby one po prostu to ponosiły. No oczywiście NGOsy się na to nie chcą zgodzić, więc no trudne pytania powstają, ale też proszę zwrócić uwagę, że dochodzi, nikt nie myśli o drugą stronę tego całego problemu, no bo skoro 20% ma być wyłączone po to, żeby NGOsy były szczęśliwe i żeby aktywiści mogli spacerować, ludzie, żeby mogli spacerować, żeby tam... No to pytanie, co w tych 80% innych lasów? Czy tam będzie zwiększona gospodarka leśna? To jest po pierwsze. Prawdopodobnie będzie musiała być zwiększona, będzie poddana większej presji, będzie po prostu bardziej cięta w tych, ta cała wycinka, która skupi się na tych 80%, a w związku z tym pytanie jest takie, czy my będziemy mieli wstęp do lasów gospodarczych, no bo dzisiaj nie zastanawiamy się, jak idziemy do lasu, czy to jest las gospodarczy, czy las Donalda Tuska, czy Olgi Tokarczuk, tylko po prostu idziemy do lasu. No ale jeżeli chcemy dokonać podziału, że w 20% będziemy spacerować, a w 80% prowadzić gospodarkę leśną, no to pytanie, czy nie jest tak, nie jest logiczną konsekwencją, że do tych 80% po prostu nie będzie można wchodzić, no bo w takim razie czym te 80% będzie się różnić od tych 20? No więc mam wrażenie, że tam oczywiście nikt na takie pytania nie odpowiada, bo tam się zebrało Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, które od lat żyje z tego, że atakuje lasy państwowe. No i cóż, no i robią sobie grupową terapię, bo rzeczywiście przez 8 lat nie mieli nic do powiedzenia w sprawie lasów państwowych, bo po prostu rząd Prawa i Sprawiedliwości wychodził z założenia, że dyskutowanie z głupotą uwzniośla głupotę. No i teraz najprawdopodobniej z takim bolszewickim, rewolucyjnym zapałem się za to zabierają. Moim zdaniem konsekwencje będą tragiczne, a mało tego przyrodniczo nic na tym polskie lasy...
Konsekwencje będą tragiczne. Jak sobie poradzą polskie lasy finansowo? Bo wiele jest obaw, wiele jest takich trochę ukrytych szukania ukrytych znaczeń tej sytuacji, że de facto na końcu tej pierwotnie, być może ładnie brzmiącej propozycji jest zniszczenie polskiego modelu leśnictwa, jest doprowadzenie do bankructwa lasów państwowych.
Lasy państwowe zarządzają powierzchnią tak zbliżoną, jeśli chodzi o liczbę, do Czech jako państwa, tak? No i jeżeli lasy państwowe wyłączałyby 20% samodzielnie z produkcji, to jest to możliwe, żeby zrobiły to tak, żeby straty były, straty takie gospodarcze i konsekwencje gospodarcze były minimalizowane. One i tak będą, ale można to zrobić, można zrobić pewnymi, bym powiedział, działaniami tak, żeby na papierze to wyglądało lepiej niż w rzeczywistości. Czyli na przykład jest w tych 7,5 milionach hektarów ileś terenów bagiernych, gdzie nie da się wejść, gdzie w zasadzie gospodarka leśna nie jest możliwa do prowadzenia, bo po prostu ani nie wjedzie tam sprzęt, ani nie, po prostu nie da się tym terenem zarządzać. To są jakiś procent terenów, teraz nie powiem jaki. Dokładnie tak samo jest z terenami górskimi i z jeszcze pewnie z paroma kategoriami, które można by wymyśleć, które mogłyby nawet przy pewnej dozie racjonalności sprawić, że to by się opłacało w jakimś stopniu, tak? Znaczy tylko że ludzie, którzy się zebrali w Warszawie, oni tego nie chcą. Oni chcą wskazywać bez żadnych kryteriów dowolne 20% lasów, które im się wydaje z jakiegoś punktu widzenia cenne. I to nie musi być nawet las stary, dojrzały. No może być to tak, może być to po prostu las, do którego aktywista ekologiczny się przyzwyczaił. Czyli na przykład z którym rozmawiał, albo przy którym się dobrze czuł. I to mniej więcej takie kryteria są tam przyjmowane. I to nie jest żart z mojej strony, tylko naprawdę ideolodzy tego środowiska naprawdę myślą jak ludzie, jakbym powiedział, jak w wizjach przekazywanych w bajce Pocahontas z disneyowskiej produkcji. Pewnie pamiętacie może państwo tą piosenkę, którą wykonywała
Edyta Górniak.
To mniej więcej taka wizja jest przedstawiana w tych kryteriach, więc tak naprawdę dostaniemy narzędzie, bo społeczeństwo, czy też NGOsy różne. Tam są NGOsy zarówno polskie, jak i pochodzące z krajów zachodnich, ale jest nawet NGO, który jest prowadzony przez człowieka z żółtymi papierami. I to też nie jest żart, bo jest tam fundacja, która jest prowadzona przez człowieka, który swego czasu pobił leśnika i który nie poniósł konsekwencji, dlatego że sąd uznał go za niepoczytalnego. No i on teraz jest partnerem do rozmów o przyszłych lasach. No więc to towarzystwo dostanie narzędzie, które będzie, w którym będzie mogło wskazywać las, w którym nie będzie gospodarki leśnej.
Mówi się o mieszkańcach, o grupach mieszkańców. Jak rozumiem, pod tym hasłem grupy mieszkańców rozumie się NGOsy, także te nie tylko lokalne, ale także te ogólnopolskie, ale nawet ogólnoeuropejskie czy ogólnoświatowe, jak Greenpeace. Czy teraz Greenpeace będzie mógł wskazywać, jak gospodarować danym skrawkiem czy kawałkiem lasów państwowych?
Oczywiście, znaczy mało tego, celem tej całej reformy nie jest to, żeby społeczeństwo miało coś do powiedzenia, tylko celem jest to, żeby NGOsy miały coś do powiedzenia, a to są dwie zasadniczo różne kwestie i znowu odniosę się do Puszczy Białowieskiej, bo przecież tam społeczeństwo lokalne, całość, niemalże w całości, no może nie całość, bo to oczywiście krzywdzi między innymi Adama Wajraka z Gazety Wyborczej, który tam mieszka i jest przeciwko swojej większości swoich ziomków. No ale no to społeczeństwo domaga się na przykład większych cięć, dostępu do drewna, dostępu do tego, żeby do drewna takiego opałowego, domaga się tych inwestycji infrastrukturalnych. No i to społeczeństwo nie jest słuchane. To społeczeństwo ma być wyłączone. To społeczeństwo, tych uwag tego społeczeństwa ma się nie uwzględniać. A proszę zwrócić uwagę, a co by było, gdyby w Polsce lokalnej zaczęły powstawać stowarzyszenia, które albo przychodzili na konsultacje społeczne, przychodzili ludzie, którzy domagaliby się, żeby wycinać dwa razy więcej drewna niż to teraz wycinają leśnicy, bo na przykład uważaliby, że drewno na opał powinno być za darmo. No skoro lasy są publiczne, lasy są własnością Skarbu Państwa, no to przecież opał powinien być darmowy, więc ci ludzie nie mogą być słuchani, ci ludzie mają być wyłączeni ze społeczeństwa, a społeczeństwo ma udawać pan Józefiak z Greenpeace'u razem z WWF-em i jeszcze z Adrianem Grzegorzem z Fundacji Lasy Naturalne i z panem Antonim Kostką, aktywistą, który ostatnio sam się przyznał, że jego hasła pisał Donald Tusk.
I tak to będzie wyglądać. Kongres leśny albo kongres o lasach trwa. Dzisiaj drugi dzień. Zobaczymy, jakie będą konkluzje i jak to się przełoży na i praktykę leśną, i praktykę działania w lasach państwowych, i chyba także na ustawę, bo tego typu zmiany bez zmian ustawowych się nie będą mogły zrealizować. O tym, o czym mówił Jacek Liźniewicz, dziennikarz Gazeta Polska. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy nie mogę, ale pochodzący z rodziny związanej z polskim leśnictwem.
No tak, tak. Nie da się ukryć. I mama ma wykształcenie leśne, i tata jest leśnikiem przez całe swoje życie, już prawie 40 lat. No brat jest leśnikiem, naukowcem, obecnie tam pracuje w Szwecji. No tak, rzeczywiście tu się wszystko zgadza. Ja jestem może niewykształconym leśnikiem, ale okazało się, że w świecie dziennikarstwa to, co w leśnictwie jest podłogą, to w dziennikarstwie jest sufitem.
I o tym mówił Jacek Liźniewicz. Dziękuję bardzo za rozmowę.